ten znajdł zapytania, który wypowiada Bóg, co bądź wszechmogący Bóg przecież i wszechwiedząc. Czasami mamy taki dylemat, kiedy coś tam nas, no właśnie, zaskoczy, albo dotknie w sposób nieprzewidywany, to człowiek sobie rości pretensje do Boga. No a czyż on nie mógł zapobiec temu? Patrzcie, panie, Bóg jest nieprzewidywalny w swoim zachowaniu, ale my. I uwaga, nawet wszechwiedzący Bóg, Syn Boga żywego, absolutnie przecież więcej aniżeli zanurzony we wiedzy Ojca, woli Ojca, zjednoczony z Ojcem, współistotny, który nic nie robi, czego by wcześniej nie zobaczył u Ojca, albo nie usłyszał od Ojca. Zadaje pytanie. Ale gdy Syn Człowieczy powtórnie przyjdzie na ziemię, czy znajdzie wiarę wśród ludzi? I tak jak żeśmy wczoraj sobie próbowali odrobinkę głowę rozpłuc, jeśli chodzi o zawartość słowa wolność, tak popatrzcie, jak niezmiernie ważną rzeczą jest wiedzieć, co mieści się w słowie wiara. Skoro sam Bóg ma wewnętrzny, no właśnie, znak zapytania, czy to, co, no właśnie, już to odrobinkę podpowiem, dał człowiekowi, jak jest darem Boga. My czasami nasze spękanie nazywamy wiarą. Wiara jest łaską. I to będzie chciał, no właśnie, znaleźć Bóg w nas. Sakrament Chrztu Świętego, tylko tak do przypomnienia, bo prymas Wyszyński czeka oczywiście, ale jest cierpliwy, bo święty, więc odrobinę poczeka na siebie czas w naszym życiu. Kiedy sprawujemy sakrament Chrztu Świętego, to jest to sakrament, który człowieka obdarzamy wiarą. Ale o tym może przy okazji. Druga część nauczania prymasa Wyszyńskiego, słowa, które on wygłosił do pielgrzymki pisarzy i pracowników literatury, czyli tych ludzi z naszego grona, którzy, no właśnie, posługują się językiem, rzeźbią rzeczywistość językiem. Mój Boże, tutaj są sami literaci. Tak, dlatego, że no, jedną obok serca najbardziej zapracowaną częścią naszego organizmu jest nie tylko nasze serce, no ale właśnie ten latarz później. Mój Boże, jak on jest bardzo pracowity, bardziej aniżeli dłuto rzeźbiarz, ale o tym właśnie prymas tysiąclecie, jakby nie było, będzie o tym mówił. Uwaga! Stanęliśmy na jasnej górze, w uroczystość Krzyża Świętego. Pod krzyżem stała Matka Słowa Przedwiecznego, a na krzyżu Słowo, które ciało się stało, pisało na ziemi Boże znaki, nie inkaustem, ale własną krwią. Czy znacie tajemnicę tworzenia w bólu i w krwi? Wystarczy przejrzeć historię literatury i twórczości, by się przekonać, że człowiek służący Słowu i przemieniający je w ciało ma w sobie coś z krzyża. Tajemnicę artysty, który rzeźbi w kamieniu, usiłowano wytłumaczyć przez łzy i cierpienie. Mówiono, że Michał Anioł Błonarodki nie byłby wielkim rzeźbiarzem, gdyby nie był człowiekiem wielkich cierpień. Ale to tylko kamień, wspaniały, to prawda, przez geniusz wywieszczony do miękkości jedwabiu, jak w Kwiecie Watykańskiej, ale ostatecznie tylko kamień. Tymczasem tu nie idzie o kamień, lecz o materię tak delikatną, że nie można jej dotknąć niczym, żadnym piórem, choćby najbardziej wytwornym. Można ją dotknąć jedynie delikatnym muśnięciem niemalże anielskiego ducha. Tylko tak można rzeźbić w materiale słowa. Gdyby w tej chwili można przytoczyć kilka wybitniejszych nazwisk, zobaczylibyśmy, że cała wielkość człowieka, która wypowiedziała się w słowie, co ciałem się stało, zależało od wielkości wewnętrznych przeżyć, duchowych zmagań, bólów i cierpień. Łączyły się one bardzo często z cierpieniami fizycznymi, z jakąś chorobą, męką ciała, a niekiedy z cierpieniem ekonomicznym, z nędzą, niedostatkiem, poddaszem, głodem i zimą. W tak wyjątkowych warunkach rodziły się dopiero wielkie dzieła. Trzeba być niemalże wariatem i szaleńcem, aby zostać geniuszem. Ponieważ światu potrzebni są geniusze, potrzebne też jest ich cierpienie i wielka ich męka. Mówiono o autorze Stabat Mater, że był wariat, ale ten wariat został natchnieniem ludzkości. Wątpiono w Dantego, a jednak wędrówki jego ducha, tułaczka po wszystkich piekłach i niebach, są natchnieniem dla ludzkości. Tacy pozostają, a wszystko inne, co jest emitowane bez głębokiego przeżycia, staje się papierem i śmieci. Kiedyś w mojej bibliotece położono stertę gazet. Długo zastanawiałem się, co z tym zrobić. Radzono mi spalić. Przecież szkoda miejsca. Mieli rację, szkoda miejsca. Przychodzą wartościowe książki, a to jest śmieć. Jakżeż bolesną jest rzeczą pomyśleć, że w tych stertach papieru, że w tych olbrzymich, potwornych stogach mieści się może niejedno niedojrzałe moje słowo. To prawda, na mieści. Wielki to problem współczesnej twórczości, czy jest ona pełna męki, czy też jest od niej wolna, ale za to syta, dostatnia, sprzedajna, ekonomicznie wyrachowana i obliczona. Czyż jest ona służbą, czy tylko interesem handlarskim? Czymże ona jest naprawdę? Słudzy słowa, za taki się przecież uważamy. W dniu uroczystości krzyża wracamy pod kalwaryjski krzyż. Spoglądamy na to, jak słowo przedwieczne pisze z krzyża znaki Boże na ziemi, nie inkaustem, ale krwią własną, i potem krwawym, aż do ostatnich krok. Tylko te znaki są krwawe. Tylko one nie zniszczają. Owoce ich zbiera służebnica Pańska, stojąca pod krzyżem, jak my dzisiaj stoimy przed jej obliczem. Ta to Matka Słowa Wcielonego, które jest w niej, bo w jej przeczystym łonie ciałem się stało i zamieszkało między nami. Rozumiemy, dlaczego tu jesteśmy, dlaczego tu przyszliśmy i stanęliśmy przed nią. Od niej, która całym swoim przeczystym wnętrzem służyła słowu bez skazy, chcemy się nauczyć, co mamy czynić, aby służyć słowu nieskazitelnie, aby w naszym życiu, pracy i trudzie twórczym stawało się ono ciałem i mieszkało między ludźmi. Odmawiając brewiarz przed Wielkanocą, natrafiłem na słowa papieża Grzegorza Wielkiego, które były komentarzem do ewangelicznego straszenia. Dotyczyły one biedaka Łazarza, który leżał u stóp pałacu bogacza. Nędzarza tam nie wpuszczono. Obok kręciły się psy i lizały jego rany. W pałacu tymczasem ucztowano. Nie było tam miejsca dla poranionych, nieszczęśliwych, brudnych, obdarłych, cuchnących. Tylko psy zaopiekowały się wyrzuconym człowiekiem i tylko one przyszły mu ze współczuciem, bo lizały jego rany. Szczególna korelacja. Nieszczęśliwy człowiek wyrzucony poza bramę pałacu, Łazarz, prawdziwy Łazarz i psy wierne, liżące jego rany. Psy. Wielki autor komentuje ten fakt według współczesnych sobie pojęć higieny. Za jego czasów było powszechnym mniemaniem, że wszystkie usługi sanitarne mają ogromne znaczenie dla leczenia ran. Język psi, zastępujący dłonie sanitariuszki i wszelkich przedstawicieli służby zdrowia, leczy rany biedaków, nędzarzy, dla których nie ma miejsca w pałacu. Przyznam się, odłożywszy na bok takie czy inne ścisłości naukowe, że myśl ta bardzo mnie wzięła. Język leczący rany nędzarzy. Język liżący rany, gdy nikt już nie chce tego czynić. Psi język. Mówi się wierny jak pies. Bo gdy już ludzie odejdą od człowieka nieszczęsnego i zostawią go w nędzy i męce, jeszcze pies siedzi i czuwa. Sługi jednego zakonu nazywano Dominikanie, Dominikanes, psy Boże. Prawdziwie Boże psy, bo mieli służyć słowem, by ocierać rany człowieka współczesnego. Może się na mnie obrazić, wytworni misarz. Wszystko mi jedno. Obraźcie się na mnie i wy. Będzie to jeszcze jedna kategoria ludzi obrażających się na tym miejscu. Jest mi wszystko jedno. Ale wam powiem, macie być psami. Może jedynymi, którym została jeszcze odrobina miłości do człowieka pokaleczonego i poranionego. Wasz język musi im służyć, gdy ludzie wielcy i wspaniali, ucztujący w pałacach, już nie widzą człowieka poranionego w Polsce, wyrzuconego na ulicę, nadal bitego i kopanego. Ktoś musi się nad nim zlitować, bo to przecież twój brat, twój rodak. A chociaż byłby i twoim wrogiem, człowiekiem jest. Będziesz jeszcze brudnym piórem dziobał w jego rany. Będziesz je rozdrażniał, zanieczyszczał, przelewał w niecałą twoją brudną duszę, zapłaconą groszami od wiersza, by poniewierać cierpiących i zmęczonych Polaków. Tyle się brudu leje, papieru i atramentu leje, ale nie brak rannych, cierpiących, wyrzuconych i sponiewieranych Polaków. Czy wy mielibyście należeć do tego grona, które tylko rozgrzebuje rany swych udręczonych i pokaleczonych braci? Wy, którzy przyszliście tutaj, by patrzeć w przeczyste oczy matki, która rodzi w swym dziewiczym, niepokalanym łonie słowo, by ciałem się stało. Nazwałem was sami, dlatego że to właśnie wy musicie użyć swego języka, aby wylizać rany pobitych Polaków. I nie cofnę tej nazwy. Bądźcie raczej psami, byście tylko pełnili zadanie, które tak jest potrzebne cierpiącej duszy narodu. To jest dopiero służba słowu wcielonego. Nic tu nie pomogą rozważania i komentarze, że sztuka taka czy inna wymaga, by rany rozprzebywać, a gdy ich nie ma, tworzyć nowe. Pamiętajcie o zasadzie filozoficznej. Nie należy mnożyć bytów bez wystarczającej potrzeby. Jesteśmy powołani do tego, by tworzyć dobro, a nie zło. Dobro jest bytem. Literatura uważa niekiedy, że ma prawo tworzyć zło fikcyjne i dla względów literackich nim się rozkoszować. Że wolno jej nawet największy brud zostawić w książce. Na szczęście idą one bardzo często na młyn papierowy. Czy i wy chcecie tak pojmować swoje zadanie? Chyba nie. Zła jest i tak dosyć. Po cóż jeszcze zapisywać książki wyobraźni, która mnoży zło? Po cóż, kiedy rzeczywistość jest już i tak bolesna, wam przystoi inne podejście i lepsze zrozumienie waszego zadania. Widzę rany, okrywam je płaszczem i choćby własnym językiem wynizuję. Jestem psem mojego społeczeństwa i narodu. To jest zadanie literatury, twórczości słowa. Leczyć rany, a nie rozkrzepywać. Chronić przed infekcją, chociażby za cenę służby osobistej, jak najbardziej drastycznej, by słowo wszędzie ciało się stało. Tak myśli o was i o waszym posłannictwie człowiek, który od 1925 roku też pisze i pisze i pisze. I do tej pory pisze. Myślę więc, że się troszkę na tym znam i że mam jakieś malutkie prawo przemawiać do was w ten sposób.